Chcę dzisiaj się podzielić tym, czym dzieliłem się w Lublinie. To nie dlatego, że odgrzeję taki zamrożony kotlet. Położę na patelnię i dzisiaj akurat to odsmażył to, co tydzień temu było. A to już takie, już nie jest w naszym menu. Ale ufam Bogu, że to jest bardzo ważne, gdyż to, co dotyczy Lublina, to ma też przełożenie na ten świat duchowy na całym Lubelszczyźnie, czy jeżeli w Kościele, bo to jest pewne to jest wyrywek pewien prawdy, który pewnej rzeczywistości duchowej, która jest w Kościele i że chciałbym, żebyście po dzisiejszym nabożeństwie dokładnie zrozumieli i wiedzieli i mieli takie przeświadczenie i postanowienie, kim chcesz być, w którym miejscu chcesz być, czy chcesz postępować jak ten duch mówi i chciałby, czy też będziesz postępował tak, jak mówi Duch przez duże D, Duch Święty. I modliliśmy się o tą usługę w Lublinie. Ja sobie zdaję sprawę, że Lublin to jest ewenement, to jest bardzo fajne miasto, ale jednocześnie bardzo dziwne miasto, że tam wiele razy rozbija się praca Boża i widzimy ludzi takich porozbijanych, którzy mają pełne usta frazesów, mogą ci mówić, nakazywać, przekazywać, co ty masz zrobić, żeby coś było. A jeżeli się spojrzysz na jego życie, to po prostu jest katastrofa, to można sobie włosy wyrwać. Mówi, co ten człowiek mówi, ale to jest pewna rzeczywistość, duchowa rzeczywistość, która jest nad Lublinem i to ma wpływ na zachowanie ludzi. My się modliliśmy. Ja zdawałem sobie sprawę, że to będzie trudna usługa, tym bardziej, że jest ta rzeczywistość duchowa tego miasta, w którym jest to całe arcybiskupstwo, gdzie jest kul, gdzie jest duchowo bardzo ciężki grunt. I wiem mniej więcej, jak wygląda ten światek chrześcijański, a wiem, jak w Słowie Bożym, jak to powinno wyglądać. Ale Bóg dał siłę. Bóg dał objawienie Słowa. I ja wierzyłem, że kiedy upowiesz Słowo, to Słowo ma wykonać pracę. Wykonać pracę, gdyż czytamy w Księdze Izajasza, że jeżeli słowo wychodzi z ust Pana i to słowo przekażesz, to ono wykona pracę, z czymkolwiek Bóg wysłał to słowo. Czy jesteście ze mną? I ja się akurat dzieliłem słowem odnoszącym się do rzeczywistości duchowej Lublina i wiedziałem, że może nawet po tym słowie oni mnie już nie zaproszą. Niektórzy się pogniewają albo nawet mogą nie pójść, mogą obiadu nie zjeść, będą tak zezłoszczeni z powodu tego. I to słowo brzmiało, między innymi to słowo było na kanwie Ewangelii Świętego Mateusza, 25 rozdziału. I od wersetu 31 do 33. Trzy wersety i charakterystyka jednej kategorii ludzi. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy, strona 1061, chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedno od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. I tu nie chodzi o prawica jak w Polsce. No, lewica to jest SLD, a prawica to jest Platforma, chociaż ona to środkowa jest, ta prawicowa. A prawica to jest tam Rzeczypospolita, jakaś prawica dla Rzeczypospolitej i ewentualnie Prawo i Sprawiedliwość. To nie o takie coś chodzi. Biblia mówi wyraźnie, że kiedy Jezus przyjdzie, to pierwszą pracą, którą wykona, to nie będzie, że chodź, pójdziemy się, napijemy piwa do baru albo chodź na pizzę lub też do McDonalda. Dzieci z takich miejscowości jak Radzyń, jeszcze mniejszych, to jeżeli jadą na wycieczkę do Warszawy, do Lublina, obowiązkowo na zakończenie wizyta w McDonaldzie. A więc to jest jakaś atrakcja. Ale czy Chrystus to zrobi? Pierwszą rzeczą, którą Jezus uczyni po tym, jak przyjdzie chwale wraz z tymi aniołami, to On zgromadzi narody. I te narody będą musiały przyjść przed Jego tron I on będzie sądził, a więc będzie miał prawo sądzenia. To jest to, co Jezus powiedział w Ewangelii Jana. I ojciec nikogo nie sądzi, ale wszelki sąd przekazał synowi, aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca. Czyli władza sądzenia. I Jezus na koniec mówi w Ewangelii Jana, że ja was nie będę sądził, ale sądzić was będzie moje słowo, które ja wam głosiłem. I jeżeli mówisz, że masz miłość do Boga, to ta miłość będzie sprawdzona pod trzema warunkami. Między innymi na temat, jaka masz miłość do braci, do sióstr, czy masz tą miłość. To jest po prostu Pan każdorazowo sprawdzi. I żeby było coś dobrego, to musi być to doświadczone, to musi być tak przysolone. I innym testem na twoją miłość do Boga to jest miłość do Jego słowa, do Jego przykazań. I trzecia to jest kwestia przestrzegania tych przykazań. I to jest test. Jezus, te narody, które będą przed Nim, On je zacznie sądzić. I zauważmy, On odłączy jedne od drugich. Ja się dzieliłem w Lublinie, że diabeł jest mistrzem takiego małpowania. My to obserwujemy również na naszym lokalnym gruncie, kiedy cokolwiek robimy, mentalnie jest coś małpowane. Naśladowane, to i my to zrobimy. Zrobimy sobie katechezy, zrobimy sobie może też akcję, może zrobimy pieczenie prosiaka i tam, no nie wiem, czy akurat piwo tam do tego dają, czy nie. Ale cokolwiek my robimy, momentalnie naśladowanie. I diabeł również małpuje to, co czyni Bóg. I zauważmy, w czasie II wojny światowej, kiedy wjeżdżał pociąg do Auschwitz, to przychodził sobie pan z pejczem, elegancko ubrany, wypachniany, wymyty, dżentelmen w pełnym tego słowa znaczeniu, w pełnym calu. I on stawał na rampie i mówił lewa, prawa, prawa, lewa. I od tego, co on uczynił, od tego jego gestu zależało życie. I ci, którzy szli w tym kierunku, to szli na gaz, do gazu, a ci szli do życia. Co jakiś czas te też ich zagazował. Albo po prostu używał ich do różnych bestialskich eksperymentów medycznych. To chodzi o doktora Mengele. Ten, który złożył przysięgę Hipokratesa. Widzicie, to jest coś strasznego. Ale Jezus odłączy jedno od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I teraz pytanie, kto to jest kozioł, a kto to jest owca? Jak, w jaki sposób Pan to rozsądzi? Czy to ma dla nas znaczenie dzisiaj? Jeżeli my znamy Biblię, czytamy Biblię, to wiemy, że Pan Bóg tak wiele razy na podstawie różnych opisów, zwierząt, istot, On chce do nas przekazać pewną prawdę. I jeżeli wzięlibyście jakąś książkę mówiącą o zwierzętach, to poczytajcie na temat kozłów. Kto to jest kozioł? Kozioł jest to zwierzę, które jest bardzo aktywne, takie niespokojne, aktywne. Cóż, szuka możliwości. Pamiętam, że jak pojechaliśmy do takiego gościa, który mówił, że wszystkie lasy, od pasz aż po kock są jego. To miał takiego kozła i ten kozioł tylko tam w tej zagrodzie był bach. Ja mówię, zaraz ta stodoła się rozwali. Bach i tymi swoimi rogami się dobijał. Że on atakował. A to taki był już naprawdę potężny tur. Ale kozioł generalnie jest istotą bardzo niespokojną. On ciągle lubi zadymy. Coś się dzieje. Nie jest w stanie spokojnie żyć. I zauważmy cecha owcy. W psalmie 23 Dawid mówi, Pan jest moim pasterzem, na niwach zielonych pasie mnie. Pragnieniem Bożej owcy normalnie, fizycznie, i to możesz przełożyć na wymiar duchowy, jest, aby mieć co jeść, mieć dobrą, soczystą trawę, aby jeść, skubać i rosnąć. I potem z tego wyrasta wełna. Po drugie, ona potrzebuje się napić. I to musi być woda taka spokojna, taka Ja myślę, że bardzo, jak jeżeli jesteście nad jakimś jeziorem, to bardzo pięknie jest tak gdzieś w popołudniu, kiedy jest, nie ma wiatru. I to jest taka woda, taka cichutka, taka odstała, nie jest mętna. I ty idziesz i się kąpiesz, to aż przyjemność jest cała. I owca lubi pić wodę spokojną. Dawid mówi, Pan jest moim pasterzem, na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne mnie prowadzi. A więc owca bardzo lubi trawę zieloną, soczystą i zadaniem dla tych, którzy prowadzą te owce jest, aby jeżeli zobaczą, że ona wyje to, żeby chodźcie, idziemy dalej. I ona sobie skubie, ona rośnie. I jeżeli jest sytuacja, w której jest zimno, to te owce, one się często gromadzą. Można oglądać takie programy z Animal Planet, kiedy oglądałem gdzieś tam w Antarktydzie i są takie te białe pingwiny. Temperatura za 40 stopni, a to takie towarzystwo jest w potężne stado i one tam gdzieś się ruszają, tam chodzą. I jak mówią ci, którzy zajmują się tą problematyką, że one tak się ruszają i ciągle się przemieszczają, że te, które są na końcu, one w pewnym momencie są w środku, dlatego że grzeją siebie temperaturą swojego ciała. I jeżeli jest zimno, to ten, on wchodzi do środka i jego miejsce kto inny zajmuje. I po prostu w taki sposób jedno drugiemu sobie pomaga. I tak samo jest z owcami. Jeżeli jest zimno, to owca od owcy się zagrzeje. Ale jak jest z kozłami? Kozły, one tego nie lubią. One lubią zadymę. One lubią, coś się dzieje. A jeżeli zobaczy, że są spokojne owce, to momentalnie tam wchodzi. I te owce zaraz się tłuką, zaraz się bodą. I jeżeli my przełożymy to na wymiar duchowy, to zobaczymy, że to ma bardzo piękne odniesienie do życia wielu, wielu z nas. Bardzo piękne odniesienie. I słuchajcie, to o czym powiem. Owca pańska jest tą istotą, która potrzebuje być prowadzoną, jest tą istotą, która potrzebuje być karmiona, jest tą istotą, która potrzebuje pić coś ze spokojnego i potrzebuje bezpieczeństwa. I żeby stado było bezpieczne, to pasterz ma psy, jest pasterz, są psy, które chronią, prawda? I my czytamy w Biblii o kilku istotach, o bykach czytamy, o owcach czytamy o wężach, czytamy o kozłach, czytamy również o wilkach. I normalnie w naturalnym świecie wilk nigdy nie może się stać owcą. On w naturalnym świecie, on próbuje podejść do stada i będzie się zachowywał jak owca, będzie szedł jak owca w tym tempie i wejdzie pomiędzy owce, ale po to, żeby gdzieś to owce oddzielić i potem zabić. Jak będziecie oglądać programy przyrodnicze, to zobaczycie łowy stad lwów, że lwy widzą jakieś tam gazele i one się przypatrują. I wiecie, kogo szukają? Szukają chorej istoty, słabej. I po prostu tam jest tysiące tych gazel, ale one mają coś w tym swoim wzroku, że patrzą, która się słaba. I wtedy jest atak i próbują oddzielić tą słabą od pozostałych. Są też bardzo piękne takie programy, jak pokazują walkę lwów z bawołami. I również jest stado potężnych bawołów, które mają potężne rogi. I te lwy próbują podejść, to zdrowe istoty, te osobniki, te bawoły, one walczą z tymi lwami. Niejednokrotnie ten lew jest poraniony albo nawet zabity. Ale udaje się nieraz oddzielić słabego bawoła i wtedy te lwy zagryzają taką małego lub też słabego. Jezus, kiedy przyjdzie, On odłączy owce od kozłów. I powiedziałem, że kozioł jest istotą bardzo niespokojną, jest istotą bardzo buntowniczą, jest istotą bardzo nieposłuszną, próbuje skłócić, próbuje zrobić zadymę. Tam, gdzie jest spokój, tam, gdzie się wszystko idzie tak unormowanie, dla kozła jest to złe. I on po prostu z jednego miejsca pójdzie tam. Tam siebie to tamte skłóci. Odchodzi i te owce zaraz się tam tarmoszą pomiędzy sobą. I Jezus będzie miał coś, ma taki dar, że On jest w stanie rozpoznać, kto jest kto, a kto nie jest kto. My wiemy, że on rozpoznawał ludzi. I ja dzisiaj chciałbym powiedzieć wam na temat kozłów. I to słowo głosiłem w Lublinie. I powiedziałem, że Lublin ma w herbie kozła, który obgryza winnicę. Winnicą jest dom Pan, jest Kościół, jest Boże dzieło. I ten kozioł obgryza winnicę pańską. I wiecie, w Lublinie się szczycą koziołek, matołek itp. Ale my, jeżeli patrzymy na rzeczywistość, to musimy zobaczyć duchowo, co za tym stoi. I ja powiedziałem, że to jest duch kozła. Demoniczny duch, który zaszczepia te ziarna swoje w ludziach. I oni naśladują tego władcę, który rządzi w powietrzu. I zachowują się tak, jak ten kozioł, jak istota będąca kozłem. I dzieliłem się, mówiąc, jakie są cechy, które mają odróżnić owce od kozła. Słyszeliście, capi jak kozioł, a więc, że śmierdzi. I jeżeli my mówimy, że śmierdzi, to Jezus powiedział o demonach, że są to duchy nieczyste. I wielokrotnie, kiedy jest służba uwolnienia i duchy wychodzą z ludzi, to wychodzi smród, pojawia się. I to są różne zapach, może być. Siarki niektórzy czują. Alkoholu, nikotyny, że to wychodzi z nich. To są demony, które mieszkają w środku. A więc są to istoty, które capią. Czyli w wymiarze duchowym, jeżeli masz cechę kozła, to masz połączenie z tymi demonami. A w jaki sposób demony mają do ciebie dostęp? Jezus nie chce, żeby człowiek miał dostęp z demonami. On tak naprawdę, aby ludzi uwolnić z pęd szatana, tak? Ale człowiek może wejść pod sferę działania szatana, kiedy wyłamie się z posłuszeństwa Słowu Bożemu. To jest tak, jakbyś szedł jakąś autostradą szybkiego ruchu, drogą szybkiego ruchu i starał się iść pod prąd, gdzie jadą samochody po 200, po 300 km na godzinę, a ty sobie będziesz rowerkiem przejeżdżał itp. I możesz zginąć. Ty czynisz coś wbrew zasadom. I jeżeli mówimy o nieposłuszeństwie, to Pismo Święte powiada, że to jest taki sam grzech jak czary, a więc czary to jest duch czarów, czyli ty wchodzisz na sferę działania tych oto demonów i te demony jeszcze ciebie nie opętają, bo to opętanie, a zdemonizowanie to są dwie różne rzeczy, ale otwierasz im furtkę, drzwi i te duchy przychodzą i zaczynają penetrować sfery twojego życia i ty zaczynasz naśladować tego władcę i on będzie ci mówił, mów tak albo wypowiadaj się tak i ty zaczynasz mówić te słowa i nawet czasami nie wiesz, dlaczego te słowa wychodzą z twoich ust i wówczas ten duch działa w takim kierunku, żebyś ty okazał nieposłuszeństwo. A jeżeli okażesz nieposłuszeństwo, to tak naprawdę bardzo szybko okazujesz postawę buntu. A więc buntu wobec wszystkiego, co jest unormowane. Państwo ci nie odpowiada. Ktoś tam przełożony w firmie, a jeżeli już przyjdziesz do kościoła, to momentalnie, bo to jest wymiar duchowy. I ten duch, który jest nad Lublinem, on właśnie działa w ludziach, którzy są nieposłuszni. I ci ludzie mają usta napełnione takimi frazesami, że jakbyś słuchał, to ty mógłbyś jeździć tam na wykłady. Oni by ci mówili i mówili, co masz ty zrobić. Oni mają gotowe wzorce, abyś tylko wziął. Ale jeżeli ty byś to wziął, to byś wziął razem z tym nasieniem, tym konkolem, który jest między tymi, bo oni też mówią o Biblii, diabeł też posługuje się Biblią, ale pomiędzy tymi ziarnami jest konkol, że jak nasiejesz, to wszystko wzejdzie. I za tym idzie również duch. I ja widzę bardzo wielu ludzi w Lublinie, którzy okazują postawy tych kozłów. Im się coś się zaczyna dziać, momentalnie kozły się pojawiają. Raz, dwa, trzy, a potem już zaczynają... I potem odchodzą i szukają kolejnego pastwiska, w którym mogą się paść. I kozioł swoimi nogami tratuje pastwisko, że ty nie możesz. Jak on dochodzi do wody, to on ją mąci. Zmącona woda. I to jest cecha kozłów. I chciałbym również pokazać wam niektóre postacie biblijne, które były kozłami. Ja wam powiem kozły, ale są również i kozy. Są również i kozy. Cecha kus. A więc są to istoty, które nie lubią porządku, nie lubią ładu, nie mogą zaakceptować autorytetu, władzy, bo Bóg to wszystko usegregował, posegregował. Osoby, które wyłamują się z zasad, biblijnych zasad i wchodzą pod działanie tego ducha złego i później te osoby wielokroć pokazują, mówią, że szukają i modlą się o coś doskonałego, że będzie. I teraz domyślę, że ja w tym będę brał udział, będę miał pierwsze miejsce. Te osoby, jakbym tak scharakteryzował, one chodzą z workami i szukają namaszczonych ducha, szukają ducha, napełnić się duchem, aby być przebudzonymi. I one nie szukają tego przebudzenia u Pana, tylko szukają tego przebudzenia u człowieka. Jeżeli przyjdą i na pewien moment to ich jakoś tak zaspokoi albo zainteresuje, to są. Ale później ciągle są wiecznymi tułaczami, wędrownikami, poszukiwaczami. I nie są w jednym miejscu. Nie są pod autorytetem. Jakie zadanie pasterz ma, jeżeli są kozły? Pasterz powinien taką osobę na lasso i wiecie, taki jak psa się prowadzi, i go przypalować do kijka i on po prostu będzie chodził maksymalnie na wyciągnięcie tego sznura. A więc to musi być wtedy nastąpić taka interwencja, żeby tego kozła upalować, bo on inaczej będzie czynił krzywdę dla stada Bożego. Jeżeli my byśmy to przenieśli na ten wymiar duchowy Kościoła, to zobaczymy, że również takie osoby się spotyka. Ja nie chcę powiedzieć, tutaj na pewno nie ma kozłów. Nie ma i kóz. Ale w innych miejscowościach to jest bardzo dużo. I pokażę wam kilka przykładów osób, które były kozłami. Kozioł i koza jest ciągle niezadowolona. I zadaniem kozła i kozłów duchowo, one szukają możliwości zaatakowania, pokazania, że to jemu nie odpowiada. I takim kozłem był Cham. Kto słyszał o Chamie? W ogóle z czym wam się kojarzy słowo Cham? Czy z czymś przyjemnym, z czymś miłym, z czymś, co chciałbyś, żeby cię ktoś mówił, o, idzie Chamka i Cham, ale fajnie. Chciałbyś, żeby tak ciebie nazywali? O, idzie ten Cham z tamtej ulicy. A to hamuwa jest straszna. Kto z was chciałby, żeby tak go nazywali? Cham z czwartej albo, jak mówi, szatan z piątej klasy. Chciałbyś taką osobą być, żeby tak ciebie nazwali? Myślę, że nikt nie chciałby. I teraz to słowo cham, ono przynależy do osób, które są wyzute z jakichś moralności, jakichś zasad. Osób, które nie mają poszanowania autorytetu. I Pismo Święte powiada, że był taki człowiek o imieniu Cham. To był syn Noego. Po potopie osiem osób przeżyło. I Noe z żoną i jego trzech synów i trzy synowe. I oto Noe był rolnikiem, zasiał winnicę i się napił. I wiele razy ludzie się napiją i po prostu robią dziwne rzeczy. I Noe był pijany i był nagi. Nieraz można spotkać osoby gdzieś tam leżące, jak to mówią, z całym sprzętem. I to gorszy. I Noe się napił i leżał w namiocie pijany. Gdzieś może nie doszedł do tego łóżka, chciał spać i padł przy tym łóżku swoim nagi. I do tego namiotu wszedł jego syn Cham. I Cham zobaczył coś. Powiem ci, to jeszcze nie jest nic złego, że ty zobaczysz coś złego u kogoś. Pytanie, co ty z tym zrobisz? To jest najważniejsze. I Cham o tym wyszedł z tego namiotu i wszystkim rozpowiedział. Akurat nie było to wielu osób. No był jego dwaj bracia, tam synowe, ten matka. Ale on, tak naprawdę on szydził. Ale ojciec się schlał. Ale leży jak świnia, jak prosiak. I to czasami takie różne są stwierdzenia. I o tym usłyszeli jego dwaj bracia, Sem i Jafet. I teraz zauważmy, jaka była reakcja Sema i Jafeta, a jaka była reakcja Chama. Sem i Jafet, kiedy o tym usłyszeli, ich serce musiało być zasmucone. Jeżeli dowiedzieli się, że ojciec leży nagi, to oni nie chcieli, żeby o tym ktokolwiek wiedział. Oni nie chcieli, żeby ktokolwiek to zobaczył, jeżeli by wszedł do tego namiotu. I oni ściągnęli swoje jakąś kurtkę. I tą kurtką, o tak, weszli tyłem. Nawet nie spojrzeli i ojca przykryli. I tak ojciec spał pod przykryciem tej szaty, którą oni jego nakryli. Gdy on się Noe obudził i dowiedział o tym, wtedy on przeklął wnuka. I tu jest bardzo głęboka prawda. Każdy z nas może zobaczyć błędy swoich rodziców. I wy najlepiej wiecie, co było złego w życiu twojego ojca i twojej matki. Najlepiej wiecie, ile oni zrobili złego i tego. I ty możesz tym żyć i wszystkim opowiadać i będziesz uważał, że jest okej. I to prawda odnosi również do wymiaru duchowego. Wielu z nas, znaczy każdy z nas, jest owocem pracy ludzi. Duch Święty, który użył ludzi. I ktoś ciebie zrodził dla Ewangelii. Paweł mówi, to jest mój syn, którego zrodziłem w więzieniu. Czyli Paweł stał się duchowym ojcem. Mamy często duchowe matki, a więc osoby, które nas prowadzą, które darzymy autorytetem, poważaniem i od których ciągniemy jakby Boże błogosławieństwo, radę itp. itp. I jak mówimy, fajnie jest fajnie, dopóki jest fajnie. Ale z chwilą, kiedy widzisz, że ten taki darzony przez ciebie, ta darzona istota, takim szacunkiem, takim poważaniem i zobaczysz, że coś nie zgadza się tobie, to co on tobie mówi, wtedy już dobrze jest dobrze, gdy jest dobrze. Wtedy już jest źle. Już nie mogę tego słuchać. To już mi nie pasuje to, co on mi mówi. I Paweł powiedział, że taki typ ludzi będzie w pewnym okresie czasu, że oni nie będą ścierpieć tych rzeczy, które są biblijne. A więc jeśli będziemy ci prorokować, że ty będziesz milionerem, że ty będziesz miał samochód Rolls-Royce'a, że ty będziesz miał dom jeden tu, a nad morzem drugi, a w górach jeszcze trzeci i czwarty, ależ rzeczy. I ty już czekasz, kiedy ten dom będzie, kiedy już ten złoty kluczyk będziesz miał w ręku. A raptem bach przychodzi, że nie masz nic. Lodówka pusta. To i to. I raptem to co? A i momentalnie zaczynasz szukać, co on jeszcze ma, a może on się myli, a może on ma błędy, jakieś widzisz w jego błędy. I zaczynasz mówić o tej nagości człowieka. Kiedy Biblia mówi o nagości, to ona tak naprawdę mówi o słabości człowieka, o grzechu człowieka. Kiedy Adam z Ewą grzeszył, to oni powiedzieli, jesteśmy nadzy. I Bóg przyszedł ich okrył. I grzech to jest jakby, to jest pokazanie nagości. I ty możesz zachowywać się tak jak Cham i wtedy wyjdziesz z tego namiotu, ze społeczności z tym człowiekiem i zaczniesz mówić, co on robi tu, jak ona robi tu, jaka ona jest taka, jaka taka. I w zasadzie mówisz o czymś, co jest rzeczywiste. Zauważcie, co się wydarzyło. Kiedy on się obudził i dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn, wtedy on przeklął wnuka. Bo zasada Boża jest taka, ziarno wydaje owoc według swego rodzaju. I jeżeli ty wydajesz dobre owoce, to będziesz zbierał dobre owoce. Jeżeli mówisz dobre słowa, to będziesz zbierał owoce dobrych słów. Jeżeli mówisz źle, również zbierzesz owoce tego trudu. Zbierzesz owoce. I w życiu Chama wierzę, że był taki moment, kiedy jego syn Kanan również obnażył jego słabości. Dlatego, że to jest zasada. I dziadek przeklął Kanana, wnuka. Prawdopodobnie to tymi takimi osobami, które o tym rozpowiadał, był Kanan łącznie z Chamem, ze swoim ojcem. I pamiętaj o tym, że może zachowywać się tak, jak Biblia bardzo wyraźnie mówi, że cham to jest osoba, która jest, nie ma takich zahamowań, takich wartości moralnych. Powiem ci, w każdym z nas może znaleźć grzechy. Najbardziej zobaczy słabości u kogo? No u tych, którzy gdzieś tam są na świeczniku. Szybko znajdziesz, momentalnie znajdziesz. Ja myślę, że wy więcej moich słabości znacie, aniżeli ja sam. Nawet możecie napisać, to byś dowiedział, co jeszcze widzicie. I o tym oczywiście, ja nie ucieknę od tego, ale pytanie, co ty z tym zrobisz? Jeżeli będziesz jak Semich i Jafet, to oni ojca ukryli. I Piotr mówi tak, dopuszczamy się wszyscy wielu upadków, ale miłość przykrywa mnóstwo błędów. Czy jesteście ze mną? To jest bardzo ważne. I tę cechę pokazują kozły lubelskie. Mówię wam, ja czasami się boję brać ludzi, żeby oni od tych kozłów nie zacapiły. Możesz, nieraz wejdę do jakichś tam pomieszczeń i tam smażą jakieś takie pierogi, taki tłuszczyk czujesz. I wyjdziesz, wsiadasz do samochodu i czujesz ten tłuszcz, bo prześmiardłeś. I ten zapi zapach, on może, że ty prześmiardniesz tę atmosferę tych ludzi. Ludzi, którzy żyją na wzór modły tego demona, tego kozła. I którzy są specjalistami od wyszukiwania słabości. I słuchajcie, kiedy ty widzisz słabość, to może się zachować jak cham i być chamem albo chamko, albo możesz być jak Sem i Jafet, którzy otrzymali błogosławieństwo. I ojciec pobłogosławił Sema i Jafeta. Ten grzech Chama, on tkwi do dziś w każdym z nas. Ja myślę, nie będę nawet prosił, żebyście podnieśli ręce. Czy ty nie zachowałeś się w swoim życiu jak Cham, który punktował, który to, prawda? A jeżeli jeszcze on ci coś zrobił, o, to wtedy to już jesteś, masz całe pole do popisu. To już jest cały arsenał, który popiera twoją postawę. Zgadza się? I to jest grzech. Bracia, się, to jest grzech, który my musimy wyrwać z naszego serca. Dlatego, że kozły i kozy są mistrzami, oni mają doskonały wzrok. Wypatrują tego słabości. Dlaczego? Gdyż kozioł ma wtedy usprawiedliwienie, aby nie być poddany. Aby nie być osobą, która będzie uległa. Ona musi być sobą. I będzie śpiewała jak tam jakiś Lady Punk. Chcemy być sobą! Jeszcze? Słyszeliście taką pieśń? Chcemy być sobą. Ale kim sobą? Istoto Bożo? Czy to sobą z tym upadłą naturą? To jest jedna postawa kozłów. Cham. Pokażę wam jeszcze jedną bardzo fajną postać. To jest Miriam. Tylko w wymiarze duchowym jest możliwe, żeby kozioł czy koza stała się owcą. Ale równie dobrze może stać się wilkiem. Fizycznie nie jest możliwe, żeby wilk stał się owcą. On może udawać, że jest owcą, ale w dalszym ciągu będzie wilkiem. W wymiarze duchowym koza i kozioł, którzy mają takie cechy, mogą stać się owcą. Jaka jest owca? Owca jest bardzo potulna. Ja dzisiaj chcę, żeby każdy z was odczuł, kim jest kozioł. Dam tutaj kozła i dotknijcie kozła, żebyście czuli przez całe życie, a szczególnie tych rogów. Mamy taką owcę, to ewentualnie następnym razem przyjdę i tak naciszę. I love you. Ale tak pomyślałem sobie, że dzisiaj zajmiemy się kozłem. Także puszczę tego kozła i dotknijcie. Aczkolwiek wiecie, on taki bardzo miły jest. Z kozła nie masz za bardzo wełny. Nie ma. Z owcy masz wełnę. Owca rodzi owce. Kozły mają te rogi.
A więc zaraz, żeby tu nie sprawdzić, że kozły są po lewicy, tak? Tylko pytanie jest, jak mam stawę? Czy tak, czy tak?
Tak.
To daję to wszystkim owcom, żeby mogły rozszyfrować
Kto jest, jak spotkacie kozła, oczywiście w Radzyniu nie ma kozłów, to gdzieś tam w innej miejscowości znajdziecie kozły. I posłuchajcie dalej, Miriam. Miriam była Bożą owcą i w pewnym momencie życia stała się kozłem. I kozioł jest w stanie zrobić bardzo wiele złego. I Miriam w pewnym okresie życia zobaczyła coś, co jej się nie podobało w życiu Mojżesza. Zaczęła Pamiętacie tę historię? I jeżeli jesteś szczególnie używany przez Boga i dopuścisz do siebie cechy kozła, to wtedy bardzo szybko przychodzi sąd Boży. I Miriam z tego względu, że tą cechę kozła, nieposłuszeństwa, tej takiego pokazania buntu, ona była w cudzysłowie ubłogosławiona trądem. Kto z was chciałby przyjąć błogosławieństwo trądu? Chyba nikt. A więc Miriam, ale później ona się upamiętała, wstawiał się za nią Mojżesz. I Miriam była ponownie przywrócona do społeczności z Bogiem i do społeczności ze zborem izraelskim. Trzeci kozioł, to akurat to była koza, to jest Hagar. Słyszeliście o Hagar? I Hagar była służącą u Sary. Ja już nie będę wnikał w szczegóły tej historii, ale Sara słusznie upominała Hagar z powodu zachowania jej. Biblia, niektóre mówią, karciła. Ona upominała ją, że tak nie możesz ty urągać mną, ty mnią pogardzać. I Sara je upominała, karciła. To co zrobiła Hagar? Co zrobiła? Gdzie? Na pustynię. Czy widzicie? Na pustynię uciekła. A co na pustyni jest? Węże są, wysokie wahania temperatur. Jest tam błogosławieństwo na pustyni? Nie za bardzo, tam umierasz. Są tam demony. Izrael, kiedy była modlitwa arcykapłańska w Jom Kippur, to oni brali kozła i na kozła kapłan kładł swoje dłonie i przekazywał w sposób symboliczny grzechy całego Izraela i tego kozła wypuszczali gdzie? Na pustyni. Czyli tam demony były. Dla demonów. I słuchajcie, Hagar uciekła. I anioł pański przyszedł i mówi, Hagar, gdzie to ty idziesz? To jest piękna historia, która mówi o zachowaniu kozy. I znalazł się anioł pański przy... Może jeszcze to. A na to rzekł Abram do Saraj. Pierwsza księga Mojżeszowa, 16 rozdział. Oto niewolnica twoja jest w ręku twoim. Zrób z nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciał pokorzyć, uciekła od niej. I znalazł się anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur i rzekł Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Zobaczcie, anioł do niej mówi, ty jesteś podległa, poddana, ty jesteś pod autorytetem swojej pani. Jesteś służącą, jesteś niewolnikiem, czyli masz służyć. Jesteś tam postawiona. I anioł się pyta, ty niewolnica Saraj, skąd ty przychodzisz i dokąd ty idziesz? A ona odpowiedziała, ja myślę, że uciekłam przed moją panią Saraj. I myślę, że czekała, kiedy anioł o dobrze zrobiła. Na to rzekł do niej anioł pański, wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę. Zauważcie, anioł pański mówi, idź tam. Dlatego Paweł powiada, służcie i dobrym i złym, w dobry i niedogodny czas. To ważne jest. I ona wróciła. A więc zauważcie, kozioł ma problem z poddaniem się, z uległością. Inny przykład, to akurat będzie kozioł. To jest Nabal. Pierwsza księga Samuela, 25 rozdział. Kto słyszał o Nabalu? Czy jest to pozytywna postać? Pokażę wam, do jakiego zacietrzewienia może dojść w sercu człowieka, jak twarde może być serce człowieka. Nabal był bardzo bogatym człowiekiem. Biblia powiada, że miał 3000 owiec i 1000 kóz. Gdyby teraz, bracie Henryku, ktoś powiedział, że ma 3000 owiec i 1000 kóz, czy byłby to bogaty człowiek, czy nie? Ale 3000 to jest dużo. To jest tak, to są pieniądze.
Ale owca nie jest w cenie.
Owca teraz, nie? Teraz. Dawniej, bo teraz macie różne i dawniej była. 3000. I ten Nabal miał pasterzy, którzy wypasali owce i kozy na górze Karmel. I pamiętamy Dawida, który uciekał przed Saulem. I Dawid miał też żołnierzy. I ci żołnierze strzegli tych stad razem z pasterzami Nabala. I Dawid w pewnym okresie życia, tam był też miał ciężko, dowiedział się, że u Nabala jest strzeżenie owiec. I wtedy on posyła 10 sług i mówi: pozdrówcie go w moim imieniu, powiedzcie do mego brata, pokój niech będzie z tobą, pokój z tobą, z twoim domem i pokój ze wszystkim, co twoje. Słyszałem, że strzygą u ciebie owce. Otóż gdy twoi pasterzy byli przy nas, nie lżyliśmy ich, nic im nie zginęło przez cały czas, dopóki byli w Karmelu. Zapytaj twoich sług, a powiedzą ci, niech więc wasi młodzieńcy znajdą łaskę w twoich oczach. Wszak przybyliśmy w dzień świąteczny. Daj więc proszę twoim sługom i twojemu synowi, co masz pod ręką. A więc Dawid do niego się zwrócił, pomóż mi. Tak jak my pomagaliśmy tobie, strzegliśmy ci, nic ci się złego nie stało. Nawet nie zginęły te stada. Pozwól. A to był czas, kiedy Izrael był nękany przez Filistyńczyków, przez Filistynów, którzy złamali przysięgę, którą zawarli, ich dziadowie zawarli z Abrahamem. I oni zaczęli najeżdżać Izrael. I Dawid strzegł tych ludzi, że ten człowiek nic nie stracił. Zobaczcie, ludzie bogaci, co teraz robią. To jest tak, mury. Tu strzeże firma jakaś tam security, kamery, monitoring. Momentalnie coś, alarm, to już brygada zjeżdża chronić człowieka. Dawid strzegł tych ludzi. I jak zachował się Nabal? A Nabal mówi tak: któż to jest Dawid? Któż to jest syn Isajego? W obecnym czasie wiele jest sług, którzy się buntują przeciwko swoim panom. Mamże wziąć mój chleb i moje wino i mięso z moich zwierząt, które zarżnąłem dla moich postrzegaczy, i oddać mężom, u których nie wiem skąd są? A więc okazał po prostu brak jakiegokolwiek poszanowania, wdzięczności dla Dawida za to, co on mu tyle uczynił. Czy to widzicie? I pamiętacie, że Dawid był tak zły, że powiedział do 600, przygotujcie oręż. I 600 osób jechało po to, żeby wybić wszystkich. Zginąłby Nabal, wszyscy mężczyźni. Dawid by to dokonał, był w takiej złości. I o tym dowiedziała się żona Nabala, że pan w taki sposób potraktował jej mąż, wysłanników Dawida. I ona wiedziała, po prostu ona miała oczy otwarte. I mówi, przygotujcie szybko. I ja jadę. I spotkała Dawida i padła do jego nóg. Panie, to moja jest wina. I moja jest wina. I prosiła go, żeby Dawid nie przelewał krwi. Przebacz. I to spotkanie zmieniło nastawienie Dawida, jego serce, że Dawid mówi, wysłuchałem ciebie, ja tego nie uczynię. Przyjął ten dar, który ona mu dała. I jaka jest konsekwencja, jakie są dalsze losy? Na drugi dzień Nabal wytrzeźwiał. Powiedzieli mu, co się stało. I ona opowiedziała Nabalowi, gdy wytrzeźwiał, wszystko, co zaszło. I Pismo Święte mówi, że w nim zamarło i zdrętwiało serce. Stało się jak kamień. I teraz wyobraź sobie, jeżeli ty byś się dowiedział, że ktoś chciał ciebie zabić i dziwnym trafem okoliczności, ty ocalałeś. Jak by się zachował? Nabal dowiedział się, że dzięki postępkowi swojej żony żyje on i wszyscy. Przestraszył się. Jaka była jego reakcja? Jeżeli on byłby przekonany, że źle zrobił, on wiedział, że źle zrobił, on powinien przeprosić Dawida. Tego nie zrobił. Nic nie zrobił przez okres 10 dni. I Pismo Święte powiada, że po mniej więcej 10 dniach dotknął Pan Nabala i ten umarł. Nie wiemy, w jaki sposób Pan dotknął, ale dotknął go. Czyli Nabal pokazał cechę, którą okazują kozły. To jest niewdzięczność, to jest niewierność, to jest takie, kim ty jesteś? I przyszedł sąd na Nabala. Jeszcze jest jedna z Nowego Testamentu. Pokażę wam dwóch kozłów. To jest Demas. Druga księga, drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział. Tymoteusz. Owca jest wierna. Owca idzie za pasterzem. Owca jest uległa. Owca się słucha. Jest prowadzona. I owca jest pod autorytetem. I zauważmy, Paweł mówi o pewnym słudze, który był owcą. I możesz być owcą, która stanie się kozłem. A nawet z kozła może stać się wilkiem. I Demas był tym, który stał się kozłem. Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. I odszedł do Tesaloniki, Krescent do Galacji, Tytus do Dalmacji. Demas był kozłem, który odszedł spod autorytetu i wybrał świat. A teraz pokażę wam wilka. Dalej Paweł powiada w 14 wersecie. Aleksander Kotlarz, czyli to był człowiek, który kotły czynił, robił kotły. Wyrządził mi wiele złego. Oddam mu Pan według uczynków jego. I w tym miejscu chcę powiedzieć, Aleksander według różnych przekazów był osobą, która była z Pawłem, uczestniczył w wielu podróżach misyjnych, widział cuda, pomagał Pawłowi i odszedł od Pawła. I są jakieś źródła mówiące, że Aleksander mówił fałszywe kłamstwa. Kłamstwa mówił na Pawła i był wśród tych, którzy oskarżali Pawła przed cesarzem, bo wiemy, że Paweł miał głowę ściętą, że on był trafił na dwór cesarski i zmyślał rzeczy. Pamiętamy, jak zmyślali rzeczy o Jezusie, że to zrobił, to zrobił, to zrobił. I słuchajcie, o czym mówi, odda mu Pan według uczynków jego. Pismo Święte powiada, że kiedy Jezus zgromadzi owce i kozły, to on również odda im według ich uczynków, tak? I jakie to uczynki? Mówi tak, byłem głodny, byłem chory, byłem w więzieniu, byłem spragniony, byłem nagi. On, Panie, kiedy? Kiedy? A więc owce, one robią i one tego nie zaliczają, jak jestem dobry, jak jestem. Tylko robią. A Jezus mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych małych mieście uczynili. Do kozłów to samo powie. Głodny byłem, chory byłem, taki, taki. Przecież my żeśmy to robili. Jak to? A Jezus mówi, cokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych małych, mieście nie uczynili. I Aleksander otrzymał zapłatę według jego uczynków. Czyli zbierze zapłatę z powodu swoich uczynków. I wiecie, ja wam powiem tak, ja widzę, to jest tragedia, to jest straszne, jak ludzie żyją w wielkim zamieszaniu. Oni są wiecznymi wędrowcami. Dzisiaj tu, za chwilę tu. Z głowa potężne zamieszanie. Ci ludzie nie są w stanie wydać właściwych owoców w swoim życiu. Oni są w tak wielkim zamieszaniu, że kiedy do nich mówisz słowo, to nie ma przystępu do ich życia. Cokolwiek zechcesz mu pomóc, to on będzie traktował to jako atak. Co można zrobić? Co może zrobić? Im się nie podoba w jednym miejscu, to pójdą do drugiego miejsca. Bogu dzięki, że tutaj jeszcze nie ma. Są jeszcze 3 miejsca, 3 pastwiska. Wy znacie te pastwiska? Niektórzy idą tam, wybierają te pastwiska. My mamy rodzić owoce. I to są osoby, które mają cechy tych kozłów. Bardzo wyraźnie Bóg mi pokazał tam dla tego Lublinia grzech Hama. grzech punktowania i obnażania złych czy upadków liderów, pastorów i innych. Słuchajcie, jest dobrze, jak jest dobrze, tak? O, jaki fajny, jak wszyscy oni mówią, jak dobrze, to ja również z tego korzystam. Ale wystarczy, że coś tam upadnie. Już się odwracają. Musimy mieć ten margines w naszym życiu, że jesteśmy ludźmi i może się wydarzyć, że upadniesz. I możesz to użyć przeciwko temu człowiekowi. A, i być jak cham, i będziesz mówił to. Nawet będziesz organizował specjalne spotkania modlitewne, tylko modlitwy będzie tyle, a opisanie tego będzie aż tyle. Albo może być jak Sem i Jafet. Oni się o tym dowiedzieli. Co zrobić? Okryjemy Ojca. Będziemy się o Niego modlić, żeby On powstał, żeby On był odnowiony. Jak Jezus się zachowywał. I teraz pokażę wam właściwe przykłady. Właściwym przykładem był Sem i Jafet. To były Boże owce. Wzorem do naśladowania jest Chrystus. I oto Chrystus, kiedy przyprowadzili do Niego kobietę złapaną na cudzołóstwie i szukali sposobu, no zgrzeszyła, to sprawo mówi, wyraźnie musimy ją ukamienować. A ty co mówisz? Chcieli mieć dwie pieczenie, i Jego, i ją, razem. Chrystus nic nie powiedział. W pewnym momencie zaczął pisać i powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. I ciekawe jest, że zaczęli odchodzić od tych najbardziej pobożnych, tych doświadczonych wiekiem, wiarą, znajomością pism. I wszyscy odeszli. Od najstarszego aż po najmłodszego. I wtedy został tylko Jezus i ta niewiasta. I zapytał się Jezus, niewiasto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Ona mówi, Panie, ja nie wiem. Panie, ja nie wiem. Jezus jej nie potępił i powiedział, idź i odtąd nie grzesz. Czyli Chrystus wyraźnie nam chciał pokazać, szukaj w swoim sercu tych różnych złych rzeczy. Mi się podoba ostatnia, w Brazylii były wybory i władzę objęła była lewicowa terrorystka. Zobaczcie, co Bóg może uczynić. Prezydent poprzedniej Brazylii de Lula był taki bardzo antyamerykański, sympatyzował z Fidelem Castro, Hugo Chavezem, z Iranem. I ja myślałem, o, to teraz ta kobieta pójdzie. Ale ja wierzę, że wierzący ludzie się tam modlą. I ta kobieta powiedziała, zacytowała biblijne wersety. Mówi, najpierw trzeba wyjąć belkę ze swojego oka. I wszyscy komentatorzy mówi, ona mówi do tego, czy do tej retoryki, którą posługuje się prezydent Iranu, który cały czas atakuje Amerykę, cały czas atakuje Izrael. I ona potem i wypowiedziała bardzo pozytywne słowo pod względem państwa Izraela i narodu żydowskiego. A więc zobaczcie, co Bóg może uczynić. I możesz być kozłem, możesz być kozo i stać się owco, a nawet i baranum. Mówiłem wam kiedyś, że przyszedł ksiądz po kolędzie do wioski cygańskiej i tam cyganie mają swoją taką kulturę i pyta się ksiądz, a wy wiecie, bacu, kim ja jestem? No, wiemy. No a kto? My łowca, a ksiądz barun. I oni zrozumieli. Chrystus jest doskonałym, wspaniałym wzorem do naśladowania. Bracia i siostry, żyjemy w czasie, kiedy Bóg dokonuje sądów i będziemy widzieli i słyszeli o różnych upadkach osób. Zarówno pośród nas, zarówno i w innych miejscach. I pytanie, jak się zachowasz? Czy zachowasz się jak cham i będziesz chamem albo chamko? Czy zachowasz się jak owca Boża, jak Sem i Jafet? Ja nie mówię o tym, żeby mówić na czarne, białe. Bo może być tak, że człowiek, który poświęcony jest Bogu i służy Bogu latami i w jednej chwili upadnie. I dla ciebie to nawet nie będzie miało znaczenia. Cokolwiek otrzymałeś od niego, ale ty go zniszczysz. Tak jak Nabel się zachowasz, który nie okazał odrobiny wdzięczności za to, co otrzymał od Dawida i jego ludzi. I zobaczcie, jaki było był sąd Boży przyszedł. Powiem wam, jak mi Bóg objawił o tym na balu, mówię, Boże, wiedzieć o tym, że on miał zginąć i on nic nie zrobił. I 10 dni Bóg czekał, dał mu czas na upamiętanie. Nie upamiętał się i zginął. Pan go dotknął. Sąd Boży. I niejednokrotnie ludzie dotykają tych szczególnie wybranych Boży, gdzieś tam na czele idących. I zaczynają mówić i pokazywać palcem. I pamiętamy Dawida. O, jeszcze bardzo piękna postawa w postaci owcy właściwej. To jest Dawid. Dawid wiedział o wielu złych postępkach swojego ojca, teścia. Zgadza się? I teś uczynił mu bardzo wiele złego. Chciał go zabić. Macie teściowych, teściowe. Która teściowa, czy który teś chciał ciebie zabić? Są tu takie osoby? Saul miał jeszcze, była taka postawa, że on wydał list gończy. Dał ludzi, którzy, morderców, którzy szukali go. Zięcia szukali, żeby go zabić. I Dawid miał uzasadnione podstawy, aby sprzątnąć Saula. I miał nawet doradców, którzy mu doradzali. Uczyń to, Dawidzie. A on mówi, któż podnosi bezkarnie rękę na pomazańca pańskiego? Gdy Saul był upadły, Duch Pański od niego odstąpił. I Dawid namaszczony mówi, któż podnosi? I wypowiada prawdę. Mówi, albo go Pan dotknie, albo umrze, albo zginie na wojnie. Ja go nie dotknę. Widzicie, jaka postawa? To jest właściwa postawa owcy. Owca będzie modliła się. Owca będzie prosiła Boga o odnowienie tego człowieka, żeby on powstał, żeby on był odnowiony. I pamiętamy cudowną postawę ze strony proroka Natana, jak pamiętam, który przyszedł, dał proroctwo Dawidowi odnośnie grzechu. Mówi, ty jesteś tym człowiekiem, który to uczynił. I Dawid powinien zginąć. I on upadł na kolana, zaczął pokutować. I Bóg mu przebaczył. I wiecie, co się wydarzyło? Syn, który się urodził, on pierwszy zmarł, ale ten drugi, on dano mu, jemu na imię Salomon. Umiłowany, tak? Dawid tego syna oddał na wychowanie do proroka. Widzicie to? Jaka postawa jest? I ja wiem, że ja dotykam takich rzeczy twardych. Ja wiem też również, że w tym roku Bóg bardzo mocno chce dotykać serc każdego z nas, żebyśmy byli bardzo dojrzali. Że to już nie tylko takie płytkie zwiastowanie, ale to dotykające głębokości dusz, naszych zachowań, jakichś tam poglądów na pewne rzeczy, z którymi dawniej byś w taki sposób się zachowywał. Ale Bóg chce nas zmienić. I jeżeli ty okazujesz, czy widzisz w sobie zalążki, jakieśkolwiek ziarna tego ducha kozła, to wcześniej czy później ono wyrośnie. Może wyrósł i pokalać wielu i będziesz niszczył. I trzeba z tym się uporać. Musisz to wyrwać z serca, pokutować. Jeżeli zachowywałeś się w swoim życiu jak zwykły cham, to po prostu i mogłeś być chamem w tym naturalnym świecie do nawrócenia i potem w wymiarze już tym duchowym, kiedy jesteś nawróconą osobą, to z tego trzeba pokutować. Jeżeli widzisz w sobie, że cieszysz się, kiedy zauważysz coś złego, raduje to ciebie, rajcuje to ciebie, kiedy im jemu gorzej, to mi lepiej. To jest ta, zobaczcie, typowym takim cechą chama miał Kargul z samych swoich. Sąd sądem! Sprawiedliwość musi być nasza. No, ten film to pokazuje idealnie cechę nas jako narodu. Co jest złego? I musimy z tym się uporać, bo to inaczej będzie nas zabijało. I mówi, dopóki jest dobrze, ale z chwilą, kiedy coś ci nie podpasuje, wtedy momentalnie pokazujesz te rogi. I tak jak dotykaliście te kozła, to bardzo takie są. Pytanie, chcesz być koźlątkiem, kozą, czy tęgim kozłem? Czy chcesz być owcą? Owcą, aleluja. owca. Widzicie? Ile tu musi być, to musi być wybór nasz. Niech Bóg nam da łaskę. Niech Bóg da nam łaskę. Niech Bóg da nam łaskę. Nawet powiem wam, w tym, jeżeli zauważysz u kogoś co złego i będziesz z nim miał kontakt, to musisz strzec swojego serca w tym, komu ty o tym będziesz rozpowiadał. Jaki użytek zrobi ta osoba? Dlaczego ty to rozpowiesz? Jak będziesz się odnosił do tego? I jak będziesz miał postawę względem tego człowieka? Czy po to, żeby jemu pomóc, jego podnieść? Czy też po to, żeby większość wiedziała i jeszcze bardziej miała radochę? Bo tak to działa. Strzeżmy swego serca. Mówi Salomon, czujniej niż wszystkiego innego, strzeżmy swego serca, gdyż z niego tryska źródło życia. Dla Hagar Sara była zła. No bo ona ją strofowała. Ona jej coś mówiła, co jej nie pasowało. Ale anioł przyszedł, mówi, Hagar, idź do Sary. Poddaj się pod jej władzę. Paweł mówi wyraźnie, mamy służyć. I on mówił do osób, do niewolników, zarówno tych, którzy mieli dobrego pana, jak i tego, którzy mieli złego pana. Zgadza się? To jest nasza postawa. Ja znam osoby, które nie przyjmują. Bo co ja powiem, to on mnie kontruje. Co ja powiem, to oni nie przyjmują. Nie chcą się mnie słuchać. I tylko mi mówią. A wcale nie przyjmuje korekty. Wcale nie przyjmuje słów, które są prawdziwe, ale mówione po to, żeby pomóc tej osobie. I zamyka się. I to po prostu serce jest kamienne. No co zrobisz? Tylko Bóg, Boże, zmiłuj się nad tą osobą. Zlituj się, aby serce tego człowieka było zmienione. Czy chcesz być jak Nabal, który dowiedział się prawdy, zdrętwiał. Coś ja uczyniłem. Ale czy on dokonał pokuty? Bo gdyby on zrobił pokutę, to on by wysłał, czy sam nawet poszedł do Dawida. Dawidzie, zgrzeszyłem. Przebacz mi. Wybacz mi. Czy Dawid by mu przebaczył? Pewnie, że mu przebaczył. Ale on z tym nic nie zrobił. A jakoś to będzie. Pan mnie miłuje, Pan mnie kocha. 10 dni i pach, sąd Boży przychodzi. Powiem wam taką rzecz. Przychodzi czas, kiedy Duch Święty rozliczy nas z powodu namaszczenia, które dał do naszych serc. Z powodu powołania, które włożył do naszych serc. Talentów, które włożył do naszych serc. I On się upomni o to. Że przychodzi czas, kiedy odczujemy zniecierpliwienie Boga w stosunku do naszego życia, jeśli my nie będziemy wydawać właściwych owoców. Bo On rozdzieli. Wiemy o tym, że kiedy przyjdzie, On rozdzieli, ale powiem wam, sąd Boży, miotła Boża przyjdzie, bo On chce czysty Kościół, bo On chce czystych serc. I co zrobić, żeby to serce było? Pierwsza kwestia, to musisz wiedzieć, co robisz złego. Dlatego mówimy prawdę, mówimy słowo. Jeżeli dzisiaj to słowo dotyka ciebie, jeżeli dzisiaj ty tak zobaczyłeś, że zachowałeś się jak taki przysłowiowy, malutki chameczka. W stosunku do swojego ojca rodzonego, swojej matki, w stosunku do swojego ojca duchowego albo matki duchowej, to musisz pokutować. Musisz po prostu pokutować. Dlaczego? Gdyż ty to zbierzesz. To, co czynisz, wcześniej czy później, ktoś tobie uczyni. I ja wierzę, że Kanan to samo zrobił swemu ojcu. Bo co siejesz, to i żniesz. I w pewnym momencie, wola Boga, mój Cham. Mój syn okazał się jak Cham. Bo ja jestem dużym Chamem, on jest małym Chamem. To tak działa. Niech Bóg da nam łaskę, abyśmy tego nie mieli. Kto chce być kozłem? W ogóle, kto jest kozłem? Wstańcie na ochotnika. Nie chcemy, prawda? Ale chcemy być owcą. Chcemy być owcą. Niech Bóg da nam te serce owcy, uległej owcy. która będzie pod autorytetem. Hagar uważała, że najlepszą dla niej drogą jest ucieczka. Gdzie ja idę na wolność? I zaśpiewała sobie, niech żyje wolność, wolność i swoboda. Tak? Takie pieśni na rynku często można, tam gdzieś Włodek Kita puszcza taką muzykę, jak tam poszedłem na ten malutki ryneczek. Tam kasety sprzedało i tam taka muzyka grała, niech żyje wolność i swoboda. I ludzie, może żyć jak swoboda, jak wolność i pójść na pustynię. Powiem ci, jeżeli puścisz wodze tej takiej pseudowolności i swobodzie, wcześniej czy później wylądujesz na pustyni. Bóg czasami celowo cię tam zaprowadzi na pustynię, aby do ciebie przemówić. Znacie, to jest w księdze Ozeasza. Ale to może być poprzedzone, że będziesz czuł na swoim grzbiecie pewien przyrząd. Pan Bóg mówi tak. Ja również swoje owce karzę z miłości. I to jest wbrew temu, co współczesne ustawodawstwo mówi. Nie wolno używać klapsów. I politycy się... Ja kiedyś małe dziecko uderzyłem mojego syna. Źle zrobiłem. To szkoda, że oni do Boga nie powiedzą. A co Bóg mówi? Bóg bije. Bóg bije. Jeżeli weźmiecie piąty Księgę Mojżeszową, 28 rozdział, to tam jest chyba 14 czy 15 wersetów mówiących o błogosławieństwie, a chyba trzy razy więcej mówiących o przekleństwie. I jeżeli ty się nie słuchasz, to jest wstępujący łańcuch, to inny oręż, to inny pejczyk, to inny to, inny to, inny to, aż w końcu zatrybisz. Będzie tak rozżarzony twój tyłek, że będziesz chciał ochłody. A kiedy przyjdzie ochłoda, jak wezwiesz, Panie, ja już tak nie chcę żyć, ja chcę wrócić do Ciebie. Bóg nie chce, żeby tak było, tylko z uwagi na to, że Boże serce jest tak litościwe, tak miłosierne, że On nie chce, aby ktokolwiek zginął i poszedł do piekła. On również ma cały arsenał środków przymusu. I to, kiedy Duch Pański odstąpi, wtedy przychodzą stwory skrzydlate, z rogami i wtedy się zaczyna. I to nie jest przyjemne. I niekiedy to będzie takie powolutku, a niekiedy od razu. Ja nie wiem. Żyjmy w bojaźni przez cały czas naszego ziemskiego pielgrzymowania. Apostoł Paweł mówi tak do owiec. Z bojaźnią i drżeniem sprawujcie swoje zbawienie. Zgadza się? A kiedy przyjdzie Chrystus, On odda każdemu według jego uczynków. Otrzymacie nagrodę z powodu służby wiernej dla Chrystusa Jezusa. Pan Bóg chce uformować w tym roku nasze charaktery, aby móc użyć je dla swojego wielkiego, potężnego dzieła, abyśmy my w tym właściwym charakterze mogli zradzać właściwe owce. Co będzie kozioł zradzał? Wszystko to według swego rodzaju. Kozły będą zradzać kozły. A owca będzie rodziła owce. A więc jeżeli będziemy mieli właściwą naturę owcy, to te owce, które my zrodzimy, one przyjmą właściwe cechy Bożej owcy. Ale jeżeli jesteś kozłem i będziesz prowadził kogoś i będziesz jemu głosił Ewangelię, to zrodzisz kozła. Wcześniej zobaczysz, czym ten kozioł jest. Zobaczy wcześniej czy później. Chciejmy być Bożymi owcami.